ale ty zabrałeś.
A, dobrze, okej. Okay. To już wpadamy w lekką paranoję, dobrze. No dobrze. Witam wszystkich. Nazywam się Łukasz Bemirski, jak pewnie wiecie. Ta sesja jest poświęcona tak naprawdę dyskusji. Chcielibyśmy taki gorący ostatnio temat, który się pojawił na paru listach dyskusyjnych i gorący temat, który potencjalnie jakoś części was dotyczy, na spokojnie przedyskutować. Zanim zaczniemy sesję, mam tylko prośbę w ramach bycia koorganizatorem, żebyście postarali się wypełnić w międzyczasie tych wszystkich interesujących sesji ankiety. Bardzo nam to pomaga w dostosowaniu różnych dziwnych rzeczy, jedzenia, miejsca, obsługi, no i różnych innych kwestii, na przykład jakie prezentacje lubicie, jakie prezentacje nie chcecie. No i dobrze. Panel dyskusyjny, czy w panelu dyskusyjnym biorą osoby wymienione na slajdzie, czyli Konrad. Konrad, jakbyś mógłbyś wstać na moment. Wszyscy Konrada, mam nadzieję, znacie. Konrad Plich, TP. I Przemek Jaroszewski, NASK. Przemka też, mam nadzieję, kojarzycie. No i już. Pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy omówić, a właściwie no nie do końca będziemy ją omawiać, czy postanowiłem zrezygnować z opowiadania o tym, jak działa Black Holing. Mam nadzieję i chciałbym teraz naprawdę się całkiem serio zapytać, że wszyscy na sali wiedzą, jak działa BGP Black Holing. Żeby się później nie okazało w trakcie dyskusji na przykład, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Konrad będzie o tym mówił za chwilę na slajdach, także myślę, że koncepcja zostanie jeszcze raz całkiem nieźle przypomniana. Dla tych osób, które coś tam wiedzą, ale nie do końca jakby to wygląda, mam tylko jedną dużą uwagę. Po prezentacji Konrada chcemy was oczywiście zaprosić do dyskusji. W trakcie prezentacji Konrada być może będziecie mieli do niego już jakieś pytania, natomiast naprawdę proszę was o skupienie się na dyskusji merytorycznej. Panel jest pomyślany jako coś, z czego ma coś wyniknąć, a nie jako okazja do tego, żebyśmy się na siebie wszyscy nawzajem napadali, bo z tego niewiele wyniknie, tak? Może będzie trochę fanu, natomiast pewnie nic z tego nie wyniknie. W związku z tym proszę was o dyskusję merytoryczną. No i już. Konrad, zapraszam.
Witam serdecznie. Kilka słów, tak jak Łukasz słusznie zauważył. Będę się starał ograniczać głównie do części technicznej całej operacji. Na początek, tak jak mówiłem, kilka słów o istocie black holingu. Black holing tak naprawdę służy, został zaprojektowany do czegoś zupełnie innego niż do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać. Tak naprawdę black holing to jest stary, dobry pomysł na to, jak się zabezpieczyć przed atakami DDoS, zanim dotrą do łącza klienta. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o zupełnie innym zastosowaniu black holinga, jakby każdy kij ma dwa końce, porozmawiamy o drugim końcu. Można tego mechanizmu ładnego, gładkiego wyrzucania pakietów do kosza bez obciążania sieci użyć do zupełnie innych celów. Mam nadzieję, że nie uznacie, że do celów niecnych. Kilka słów o samej idei black holingu. Jak wiadomo, jakiś tam botnet, jakieś komputery zombie, które zaczynają atakować serwer w celu przeciążenia zarówno serwera, jak i łącza. Idea black holingu polega na tym, żeby nie tylko wyłączyć serwer, ale również odciążyć łącze, a więc jakiś na przykład tpcert zaczyna wysyłać zatrutą informację, która powoduje, że routing jest przekierowywany do czarnej dziury. Czarna dziura jest tak skonstruowana, aby te pakiety wyrzucać na wejściu do sieci i wyrzucać je w sposób nieobciążający routerów. Sam black holing składa się jakby z kilku elementów. Pierwsza warstwa to jest to, co odbywa się na samych routerach, czyli ten mechanizm czarnej dziury. Druga warstwa to jest jego uruchomienie, w jaki sposób włączyć kierowanie ruchu do czarnej dziury przy pomocy mechanizmów routingu. A trzecia warstwa, ta jak zwykle najwyższa, to warstwa polityki, czyli kiedy, dla kogo i na podstawie jakich źródeł ten black holing stosować. Pierwszy element to, będę mówił o naszej konkretnej aplikacji, czyli będą to przykłady Juniperowe, także to są wręcz kawałki z konfiguracji naszych routerów. Pierwszy element, czyli na każdym routerze trzeba zrobić czarną dziurę, na każdym routerze po to, żeby pakiet natychmiast, jak trafi do sieci, znalazł najbliższą sobie czarną dziurę natychmiast w miejscu wejścia do tej sieci, a więc na każdym routerze tworzymy interfejs discard. W przypadku Junipera są to jakby zaprojektowane interfejsy, które elegancko odrzucają ruch bez wysyłania wiadomości ICMP, bez wpływu na wydajność skrzynki. W naszym przypadku stosujemy interfejs DSC o konkretnym IP-ku. Tak wygląda konfiguracja. Jeden myczek, że trzeba wpisać destination z tym konkretnym adresem czarnej dziury. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz. Ta czarna dziura to wcale nie jest community, które widać na Looking Glassie, czy które gdzieś sobie chodzi w routingu. Community to jest tylko wyłącznik, który możemy zaakceptować, bądź możemy nie zaakceptować. Tak naprawdę blackholowanie odbywa się w oparciu o przekierowanie ruchu do konkretnego adresu IP. Oprócz tego, jak widzieliśmy w konfiguracji, to takie już podpowiedzi dla tych, którzy mieliby ochotę zrobić to we własnych sieciach. W konfiguracji jest założony sobie jeszcze filterek. Filterek oczywiście można wykorzystać generalnie do założenia liczników. Liczniki można sobie oglądać w MRTG. Dzięki temu identyfikować punkty wejścia ataków DDoS do naszej sieci. I teraz sam mechanizm włączania, to najważniejsze. Mamy sobie czarne dziury, pytanie, jak sprawić, aby ruch do tej czarnej dziury trafiał. Pierwsza rzecz to należy do informacji, wysłać informację routingową o określonym hoście, a więc /32 i oznaczyć ją jakimś umówionym community. Tak jak mówiłem, główny mechanizm polega na tym, że musi być podstawiony dla konkretnego routingu, dla konkretnego hosta next hop, którym jest właśnie adres czarnej dziury. Taki routing, kiedy już ten next hop zostanie podmieniony na next hop czarnej dziury, rozchodzi się po tablicach routingu wszystkich routerów w sieci. Tam znajdowany jest next hop, który stworzyliśmy tworząc interfejs discard. Jako connected jest to najlepszy routing. Routing wskazuje interfejs DSC, a więc tak jak mówiłem, na wejściu podmieniamy next hopa na next hop black hole'a, routing się rozchodzi, na każdym routerze znana jest najkrótsza trasa do tego next hopa, która prowadzi do interfejsu discard. I to, co powiedziałem. Samo community nie wystarcza do tego, żeby blackholing został włączony. To jest tylko sygnał, sygnał płynący z zewnątrz sieci. Pragnę, mam ochotę, żeby dla danej sieci blackholing został włączony. Jest to bardzo ważne, zrozumienie tego mechanizmu, ponieważ jest to podstawowe zabezpieczenie przed nadużyciami i wykorzystaniem tego mechanizmu w celach niecnych. Po prostu, żeby to zadziałało, to dane community musi napotkać na politykę wejściową na wejściu do sieci, która sprawi, że zostanie wysłuchana prośba o zblackholowanie danego IP-ka bądź nie zostanie wysłuchana. Natomiast jeżeli ktokolwiek wyśle z jakiejkolwiek lokalizacji dowolny routing oznaczony tym community, on się po prostu rozejdzie, nawet będzie widoczny na Looking Glassie, natomiast nie będzie miał żadnego praktycznego efektu. Tyle mechanizmu black hole. Można by powiedzieć rzecz trywialna. Tak jak mówiłem, najważniejsze jest zauważenie, że używamy go nie do celów, do którego został zaprojektowany. Używamy tak naprawdę drugiego końca tego kija. Zamiast blokować docelowy adres naszego klienta, który jest atakowany przez interfejs DDoS, możemy tego mechanizmu ładnego, gładkiego blokowania ruchu do jakiegoś IP-ka, możemy ten mechanizm wykorzystać do blokowania do dowolnego IP-ka, wcale nie naszego klienta, tylko dowolnego IP-ka w internecie. Możemy wykorzystać fakt, że używa się tego mechanizmu bardzo gładko, czyli poprzez wymianę informacji routingowej w BGP, która jest tylko oznaczona community, to wszystko może się kręcić samo, nie musi wymagać ręcznej interwencji. Także używamy drugiego końca blackholingu do blokowania nie IP-ka naszego klienta atakowanego DDoS-em, tylko IP-ka gdzieś tam sobie w internecie. Kto może tego mechanizmu użyć. Stworzyliśmy kilka interfejsów, w szczególności mogą go użyć klienci Global Access sami dla siebie w tym podstawowym zastosowaniu, blokowaniu ataków DDoS. Ma dostęp do naszego blackholingu CertNASC. Mamy styk z komercyjnym dostawcą informacji o niebezpiecznych routingach w sieci oraz nasz zespół CERT ma również interfejs do tego systemu. Może jeszcze jeden szczegół. Wszystko to, te wszystkie źródła informacji mieszają się na jednym dedykowanym routerze. Router po prostu ma zestawione sesje z różnymi źródłami. Na tym routerze jest system polityk, które obrabiają tą informację. Opowiadajmy o konkretnych źródłach. Pierwsza rzecz to klienci Global Access mogą sobie zablokować swoje IP. W celach bezpieczeństwa znowu, dzięki temu, że filtrujemy w oparciu o RIPE, jest polityka, która akceptuje community, ale tylko dla poszczególnych tras /32, żeby sobie klient przez pomyłkę nie zablokował całej sieci, on musi świadomie powysyłać pojedyncze IP-ki. I jest to procedura w pełni zautomatyzowana, po prostu sprawdzamy, czy dany IP-k mieści się w zakresie tras należących do klienta i od niego akceptowanych. Jest to dosyć ważne, dlatego ten mechanizm nie został zastosowany dla klientów usług typu TP.NET.pl czy TP.NET.World, a więc z tranzytem ruchu z innych AS-ów. Dla takich klientów naturalnym sposobem akceptowania routingu jest oparcie się o AS-set w RIPE. Do tego AS-seta klient może sobie wpisać wszystko, więc w naturalny sposób mógłby sobie wpisać do swojego AS-seta dowolnego AS-a i dla routingów z niego pochodzących ustawić black hole'a, wyłączając w TP.NET ruchu do sieci, co do której nie ma uprawnień, byłoby to duże pole do nadużyć, dlatego dla tej grupy klientów pozostaje tylko i wyłącznie bardziej ręczny interfejs, a więc korzystanie bądź z usług naszego zespołu TP-CERT, bądź też włączenie się do centralnego punktu polskiej wymiany o blackholingu, jakim zamierza i w jaki sposób już zaczął być analogiczny router w CERT-ie NASC-u. CertNASC, mamy sesję BGP zestawioną do routerka, który w CERT-ie NASC-u robi za analogiczny koncentrator informacji blackholingowej. Na sesji z NASC-iem polityka wejściowa decyduje o zakresie odbieranej informacji. Możemy sobie nie życzyć jakichś zakresów informacji routingowej, blackholowania jakichś zakresów informacji routingowej itd. Następnie w typowy sposób ta informacja routingowa odebrana od NASC-u jest oznaczana community 56.17.997, zostaje wysłana do TP.NET-u, który w przypadku sesji z routerem blackholingującym ma ochotę słuchać tego community, na jego podstawie zmienia next hop na IP-k interfejsu w discard. To łącze może być również wykorzystane do tego, aby nie tylko odbierać informacje z CertNASC-u, ale dzielić się tą informacją. W przypadku, jeżeli nasz zespół TP-Abuse zidentyfikuje jakieś niebezpieczne hosty w naszej sieci, czy hosty atakowane poprzez DDoS, możemy na tej sesji wysłać do NASC-u informację, że pragniemy zablokowania takich IP-ków. W ten sposób możemy się podzielić z całą resztą polskiego interfejsu, internetu i analogicznie możemy od was takie prośby wysyłane w BGP o zablokowanie ruchu do konkretnego IP-ka odbierać i akceptować. Sesja z dostawcą komercyjnym, przepraszam, że nie wymieniam nazwy, ale NDA nas zobowiązuje do tego, żeby na etapie testów jeszcze nie dzielić się tą informacją. Firm, które są taką informację w stanie dostarczyć, jest kilka. Sądzę, że bez problemu jesteście w stanie zgadnąć, o kogo chodzi. I znowu polityka wejściowa decyduje o zakresie akceptowanej informacji routingowej. Dodatkowo otrzymujemy parametr score, który mówi nam o pewności informacji, że dany IP-k jest niebezpieczny. Ten parametr jest modyfikowany w zależności od czasu trwania ataku z danego IP, w zależności od pewności powodu, dla którego został ten IP-k zakwalifikowany jako niebezpieczny. No i jak w przypadku NASC-u odebrana informacja otrzymuje community, TP.NET na wejściu, słuchając tego community, podmienia next hop na black hole'a. Przy dostawcy komercyjnym warto wspomnieć jeszcze jedno, że jest to firma zewnętrzna, więc jakby to nie my black holujemy, nie my jesteśmy, nie my, jak tak powiem, odpowiadamy za zdetektowanie, że to był atak. Po prostu ktoś zewnętrzny, zupełnie niezwiązany z naszym rynkiem, podejmuje decyzję i to nie na zasadzie swojego widzimisię, tylko na podstawie konkretnych, zdiagnozowanych ataków, które miały miejsce i które spowodowały w światowym internecie realne zagrożenie. Ostatni interfejs do systemu black holującego to zespół CERT, który ma dwie możliwości. Przede wszystkim może samemu dołożyć jakieś informacje o IP-kach do zblackholowania, choćby klientów, którzy skarżą się na atak DDoS. Poza tym ma interfejs do założenia whitelisty, a więc do odblokowania konkretnego IP-ku w celu, nie wiem, choćby dania jakiegoś czasu na usunięcie trojanów, na usunięcie botnet, kontrolerów lub innych zagrożeń, które się na tych IP-kach zlokalizowały. I właściwie tyle części technicznej. Jeżeli są jakieś pytania, to służę.
Pytanie, po co jest adres IP dla interfejsu DSC0, tego tam backholowanego?
Jeszcze raz. Zewnętrze sieci ustawia community. Na brzegu sieci, ale zupełnie innym niż dany router, który ma to naprawdę wyrzucać do kosza, gdzieś w zupełnie innym zakątku sieci ta informacja jest wstrzykiwana. Potrzebny jest mechanizm przekazania w jakiś sposób w systemie routingu informacji do wszystkich routerów w sieci, do wszystkich kilkudziesięciu routerów w sieci. W związku z tym na wejściu ze źródła informacji proszę mi zblackholować musi być coś, co rozejdzie się po całej sieci. To coś, co się rozchodzi, to jest konkretny IP NextHopa. Natomiast jak to się rozejdzie z tym konkretnym IP-kiem NextHopa, na obszarze każdego routera oddzielnie do tego NextHopa jest znajdowany routing. Jest to routing connected, wynikający ze skonfigurowania na nim interfejsu DSC z tym właśnie IP-kiem.
Zero DSC, jakkolwiek go nazwiemy, bo wiele jest rozwiązań, prowadzi do faktycznego zblackholowania tego ruchu. Ja bez mikrofonu.
Macie jeszcze jakieś pytania?
Zero. Okej.
Powiedziałeś, że jednym z kanałów informacji do wymiany jest komunikacja z NASK-iem. Czy ufacie z założenia wszystkim informacjom, które trafiają z routerka w NASK-u do Was, czy dodatkowo jakoś je autoryzujecie?
Na dzisiaj ufamy. Mamy możliwość, żeby przestać ufać, jeżeli źródło by się okazało niewiarygodne, ale taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca.
Ja się poczułem wywołany do tablicy, ale jeszcze na chwilę oddam mikrofon.
Okej, słuchajcie, ja się przedstawię najpierw tak, jak mnie pani ostatnio na konferencji przedstawiła. Mi się to podobało okrutnie, dlatego zawsze tak będę mówił. Dyrektor.
Stanie głośniej.
Dyrektor Jaczyński z Tepsy, tak powiedziała i mi się to okrutnie spodobało. No dobra, pytanie było, czy ufamy. Oczywiście nie ufamy, nikt nam nie ufa, więc też my nikomu nie ufamy. Jedyną metodą zbudowania jakiejś relacji zaufania jest weryfikacja w rzeczywistości, czy informacje, które otrzymujemy, mają sens, czyli przynoszą jakiś efekt w szczególności, czy też pakują nas w problemy. I to jest jednym z głównych celów tego, co zrobiliśmy. Czyli typowa, klasyczna rozwiedka Bayon. Dlatego też nie podaję nazwy dostawcy na tym etapie, że podam ją w momencie, kiedy będę pewny, czy to jest dostawca dobry i polecany najlepszym hodowcom, Czy też już niczego w Polsce, no na pewno TPA myślę, że i w wielu innych miejscach nie sprzeda. Celem tego testu jest właśnie sprawdzenie, czy to, co dostajemy od NASK-u, to, co jesteśmy w stanie znaleźć, to, co dostajemy z innych źródeł, ma sens, czy też kompletnie z tego źródła powinniśmy rezygnować. Zasadniczo nie ufamy nikomu.
A ja chciałem zapytać o efekty tak naprawdę, bo to co nas może tu interesować, to efekty pozytywne i negatywne, to znaczy, że pozytywne typu, że spadła ilość ruchu, spadła ilość ataków, uderzeń, no, to dla niektórych się będzie nawet z oszczędnościami pewnymi wiązać tak naprawdę, ale z drugiej strony są klienci, którzy zaczynają no, narzekać, że coś tam przestaje działać i... I takie właściwie takie z życia informacje by nam się przydały.
To będzie pytanie do Konrada. Jeszcze tylko powiem o NASK-u jako źródle. To tak naprawdę my pełnimy tutaj dwie role. Jedna jest takiego właśnie huba, tak? Czyli ten przepływ informacji, o którym właśnie mówił Konrad, w dwie strony, tak? Czyli każdy z operatorów, który z nami ma ten peering do BGP Blackholingu, może wstrzykiwać informacje o swoich sieciach, tak? I to jest filtrowane, że on tylko i wyłącznie o swoich sieciach, więc on tam żadnych bzdur nie wpuści i tylko 32 też, żeby na przykład obudzony tam o drugiej w nocy przez przypadek sobie czegoś nie wykosił. I to ma służyć no, głównie zwalczaniu ataków DDoS, tak? Czy ewentualnie eliminowaniu klientów u siebie, którzy w jakiś tam sposób są problematyczni. I to się propaguje do wszystkich, którzy znowu chcą słuchać tego community. Wszystko jest oznaczane, od którego providera dana informacja przyszła. Jeżeli z jakichś przyczyn nie chcemy wycinać kawałka, nie wiem, Crowley'a, bo Crowley sobie coś tam wstrzyknął, my chcemy to zignorować, to możemy zignorować, to jest oznaczone odpowiednio community. Druga funkcja nas jako huba to jest właśnie ta dodatkowa wartość w postaci tak naprawdę kontrolerów botnetów. Tylko to i tylko takich, co do których jesteśmy w 100% przekonani, że tam nie działają jakieś legalne usługi. Czy tak naprawdę nasza lista tych kontrolerów to jest rzędu 600-800 adresów, które my wstrzykujemy, codziennie aktualizowana, częściej nawet niż raz dziennie. I do tej pory u nas działa to przeszło rok dłużej chyba niż pierwszy w ogóle peer, który się z nami połączył. Nie mieliśmy z tym w naszej sieci żadnego problemu. I no te, które ewentualnie były wycięcia, to też nie my, powiem tak. Także można się do nas podłączyć w tej chwili. Z operatorów dużych to kilku, no telekomunikacja, Crowley od niedawna, Vectra, nie pamiętam, czy zerwała sesję BGP, czy nie zerwała, czy z powrotem powróciła, plus ileś ośrodków akademickich i mniejszych sieci. Także to już nie jest tak, jak mówiłem tam w Krakowie, 3-4, tylko już jest znacznie więcej operatorów podłączonych i zachęcamy kolejnych, no to naprawdę nic nie kosztuje.
To dodam jeszcze, że technicznie rzecz jest prosta, bo to po prostu sesja multi-hop do routera NASK-u, nie trzeba zostawiać specjalnych łączy, po prostu trzeba wykonać telefon. W naszym przypadku było to bardzo proste.
No dobra, to już powiem. Słuchajcie, do oceny efektów wybraliśmy sobie spam, dlatego że to jest najłatwiej policzalne z całego cyklu rzeczy, które są w stanie i które robią botnety. Po pierwsze, to jest łatwo policzyć, po drugie, fajnie pokazać na wykresie, no i jest mało dyskusji, każdy sobie może sprawdzić w różnych miejscach. Opierając się na tych informacjach, spadek spamu, i tutaj patrzę na różne źródła, i nasze senderbase'y wszelkiego rodzaju, czarne listy, takie śmakie owakie, licząc ilość wiadomości, wielkość ruchu, liczba zblacklistowanych adresów, zysk 100%. To nie jest tak, że spam sobie falował, nagle spadł, jest liniowo i ta różnica jest 40%. Efektem kontroli nad botnetami, każdy, kto to będzie starał się w swojej sieci zrobić, jest ten cykl spamu się spłaszcza. To znaczy pozostają w sposób ewidentny te źródła, które sieją no, bez szczególnej motywacji zewnętrznej. Plus oczywiście nie da się trafić. Natomiast średni zysk, który się udało zaobserwować w tej chwili obecnej, to jest około 40%. Parę, ale tak wychodzi mniej więcej na poziomie 40%. I dla każdego, kto się zajmował chociażby odfiltrowywaniem SNAI sieci, Myślę, że ten uzysk, ta wartość jest konkretna. Są różne mechanizmy, można sobie... Teraz tak, jeżeli chodzi o problemy spowodowane. Do tej pory, mówię tutaj o sytuacji sprzed dwóch dni, przyszło do nas 280 skarg od klientów, z czego 150 od kibli. Te wszystkie skargi dotyczyły bodajże 39 czy 40 adresów, z czego dwa zostały zdiagnozowane jako ewidentne błędy, to powinny się znaleźć na liście do zblackholowania. Z tych dwóch jeden został tam wpisany celowo, tak, nadeptywać na odciski kontrolerom botnetów, no i wykorzystują mechanizmy różne, które mają do tego, żeby wstrzyknąć adresy naszej klasy na przykład. Nie poszło to im najlepiej, ale generalnie takie przypadki się zdarzają i staramy się nad nimi panować. Na liczbę w piku, które blokowaliśmy, 6,5 tysięcy, no do całej klasy porównywał. 20 adresów bodajże w sumie trafiło. Biała lista to jest coś takiego. To są adresy, które według posiadanych przez nas informacji, natomiast albo administrator posypuje głowę popiołem, obiecuje dostęp, żeby słowo stało się ciałem, albo są to adresy, w przypadku których administrator mówi, że już że ta aktywność spada. Tak? No, po tym scoringu, który mamy, można sobie fajnie, chłopaki mi tutaj rysują, nie rozumnym niższego rzędu, więc one mi przyniosą tylko wykresy, ja sobie patrzę, spadli z tego, to znaczy, że jest grzeczny chłopiec. I teraz co się dzieje, co się zaczyna dziać? Z tych adresów, które wpisaliśmy, rzeczywiście zaczyna znikać z pola widzenia i docelowo myślę, że z całego blackholingu wypadną. Działalność ustała i nie będą sprawiały żadnego problemu. Natomiast są takie adresy na białą listę i w szczególności upublicznieniu tej informacji znowu miały działalność jako kontrolery. To będziemy jeszcze weryfikować. Natomiast takie w przypadkach, no prawdopodobnie znowu te adresy zablokujemy. No i teraz tak, 20, no, liczmy nawet Klibiców, Arki, Gdynia, 300 klientów. To jest wszystko na poziomie promili tego, co blokowaliśmy, no i absolutnie niezauważalnego ułamka, tak użytkownicy internetu mogą korzystać. Gdyby wszystkie usługi, które TP oferuje, miały takich klientów, prawdopodobnie nie byłoby w stosunku do telekomunikacji większych zastrzeżeń. Tym, co powoduje trochę zamieszania i my niestety tak będzie, my sobie nie możemy, tak jak nas pozwoli politykę blokowania, no bo sytuację mamy dosyć ciężką, to są ad serwisów, na przykład jakaś strona www, patch GIMP, tak, słynny. No i takich przypadków nie osobiście, gdybym sobie stawiał botneta, to raczej bym się starał ukryć pod jakimś adresem albo w jakiejś fajnej hostingowni, mocno trudniej odłączyć, bo to powoduje zamieszanie i szum i duży nacisk, żeby taki adres... My póki co się tym naciskom nie planujemy poddawać, ponieważ problem jak PiS dla was wszystkich. Tutaj siedzą sami specjaliści. Taka mała zagadka. Na ile szacuje sieci? Słucham? Tak, 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 ale wszystkie usługi tam, Nostrada, DSL, wszystko do kupy. A tak liczbowo, no strzelcie, bo to tak liczbowo fajnie wygląda. No, do kupy 3 miliony. To wszystkim, no samej Nostrady jest chyba. Słuchajcie, no... Bardzo dobre jest to na około miliona. No, to teraz wyobraźcie sobie realizację wszystkich skądinąd doskonałych pomysłów. My do każdego z tych abonentów wytłumaczymy mu, że on jest siedliskiem wszelakiego zła i damy mu dzień na poprawę. Dokładnie tak. No. Muszę napracować i bardzo dobrze. No to teraz zrozumcie nas, że niestety tą packą na muchy, jak to kolega Łukasz to efektownie napisał. Przy okazji, oprócz much, dostało się ze dwóm komarom, które być może było, i uważam, że było warto, bo wynik się broni. problemy są takie duże. No i zapraszam do dyskusji. Chodzi o populację zombie, jak oni sobie radzą ze spamem, jak sobie radzą, czy robią black holing. Na przykład Artur British ma produkcyjnie, czy Deutsche ma?
Produkcyjnie ma Deutsche.
Okej, okay. Z takich dużych produkcyjnie ma Deutsche Telekom. France Telekom generalnie w małym, ponieważ jedyne co jest widoczne dla managementu, to jest poziom spamu. Oni z poziomem, że praktycznie 100% ich klientów używa ich własnych serwerów pocztowych. Jest te usługi, no ze spamem wychodzącym jest sobie stosunkowo prosto poradzić. U nas sytuacja jest dokładnie od pocztowych, używa znakomita mniejszość klientów. W związku z czym również można wdrożyć, tak jak France Telecom na przykład, blokada portu 25, to jest też coś, co natomiast będziemy to robić z dużą ostrożnością. Jak pewnie zauważyliście przy różnych dyskusjach, pierwszym postulatem, który blokują, ale niech dadzą wybór i pozwolą to odblokować. Wprowadzanie czegoś, co inicjatywy albo na podstawie artykułów w prasie za chwilę odblokuje 90%, to strata czasu i pieniędzy. W związku z czym nie powoduje to też u mnie dużych rozstrzygnięć, że black holing jest, że tak powiem, niewyłączalny. To tak miało być, a że technicznie przy okazji się tego nie da.
Tak, ja miałem jedno pytanie. Konrad powiedział, że stosujecie metodę odwróconego kija na adresy atakujące, a nie atakowane. Chciałem się upewnić, w wypadku bezliku, to ta metoda chyba nie może być skuteczna, jeżeli chcemy wszystkie je pokryć 32 dwójkami.
Blokujemy nie pecety naszych klientów, na których są trojany i z których są rozsyłane maile. My blokujemy te IP w internecie, na których siedzą kontrolery botnet. A więc te wirusy zlokalizowane na stacjach naszych klientów rozsyłają robotę do. W związku z tym wirusy pozostają na stacjach naszych klientów, natomiast nic nie jest w stanie tych wirusów, są od nich odcięci. Tak, jest to. Być może są takie, i oczywiście blacktonik nie jest mechanizmem totalnym i stuprocentowym. Wiadomo, że są metody peer-to-peer, jeżeli ktoś wymyśli kontrolera botnetu, który nie potrzebuje dwustronnej komunikacji, też on zadziała w historii, bo również nie sądzimy, żeby to było narzędzie, które na zawsze rozwiązało problem. W tym momencie historii konkretne wyniki wskazują, że znaczny procent kontrolerów botnetów straciło komunikację, mimo że tylko z podległymi sobie trojanami.
Słuchajcie, black holing jako narzędzie kontroli nad botnetami to ma mi służyć rok, dwa. Będę zdziwiony, jeżeli posłuży pełne dwa lata, spodziewam się raczej koło roku. Próbujemy na to, żeby przygotować inne trochę rozwiązania, mam nadzieję, że bardziej na całość problemu. Wydaje się, że osiągnęliśmy takie taktyczne, fajne zwycięstwo, to znaczy z jednej strony, który wszystkich wkurzał, czyli spam, a z drugiej strony zrobiliśmy to elegancko, bo zaatakowanie źródła problemu to jest zajmowanie się tylko i wyłącznie objawem. Jest to eleganckie bardziej medycznie i bardziej eleganckie inżyniersko, w związku z czym...
Oczywiście technicznie taka możliwość jest, ale uważamy, że jest ona, nie planujemy zostać polskim hubem black holingu. Jeżeli NASK system już posiada, nie ma sensu, żeby próbować przejąć jego rolę. Natomiast wymienianie informacji w CERT-cie NASK-u będzie równie skuteczne, także... E,
Dobrze. Artur Barankiewicz, drobne uszczegółowienie. Tutaj Konrad mówił o dwóch źródłach adresów wstrzykiwanych do TP-netu. Jednym z nich jest na drugim ze źródeł jest to źródło komercyjne. No jak z samego założenia, jeżeli źródło jest komercyjne, no to my na chwilę skuszczymy podłączenie się do nas w tym celu staje się też bezcelowe, tak?
Czy pogłoski o przejęciu NASK-u nie planujemy tego? Natomiast jeżeli CERT się będzie chciał do nas przenieść, to zapraszam.
W tym momencie Looking Glass pokazuje informację, że dany host jest blokowany. Nie ma informacji historycznej, natomiast to dostępna, bo te informacje są rozsyłane w routingu. No musielibyśmy założyć historycznie i udostępnić publicznie. To jest po prostu niewykonalne. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci aspekt, czyli na którą kupujemy, nie możemy tego udostępnić na zewnątrz. Znaczy takie rzeczy załatwia się po prostu przez TP, po prostu przez kontakt z kolegami.
Dla jasności, scoring mechanizm ma następujący, jeżeli ktoś ma aktację. Scoring w zależności od tej aktywności w czasie ma swoje mechanizmy. Jeżeli przekracza threshold, który my uważamy, że już jest OK, no to automatycznie z black hole'ingu jest usuwany, oczekiwany do TP-netu. Tak jak tutaj już mówił Rafał, jeżeli ktoś deklaruje, że zjawisko, pomimo że on jeszcze jest powyżej thresholdu, który my cały czas rozważamy za niebezpieczny, jeżeli nasz dostawca stwierdza, że się pomylił, to jest to mechanizm sesji BGP. On automatycznie może nam, w związku z czym on automatycznie ten błąd, przyznanie się do tego błędu trafia też do nas i adres jest odblokowywany.
Nie, otrzymujemy, mechanizm techniczny jest taki, otrzymujemy, takie, które dostawca będące realnym zagrożeniem. Z całego internetu, bez rozróżniania Polski, TP-netu i tak dalej. Wszystko, co dostawca uzna za zagrożenie, jest blokowane i automatycznie już odpowiadając blokowywane. Na to jest jeszcze nakładka w postaci możliwości odblokowania ręcznie po telefonie.
Ja mam pytanie do Łukasza. Jak to się ma do twojego projektu, który ty zacząłeś, a konkretnie chodzi mi o tutaj współpracę z NASK-iem, jakie masz plany co do rozwoju tego, po prostu ciekaw, jak to będzie wyglądać.
Plany są jak zwykle wielkie. Koncepcją na stworzenie tego projektu, który w jakiejś nie było globalne, jakby globalne uzdrowienie świata, tylko jakieś zbudowanie pewnej świadomości w administratorach sieci do tego, że takie mechanizmy istnieją i można je do czegoś wykorzystać. Nie był to ani pierwszy, ani ostatni projekt tego. Chyba na dzień dzisiejszy jest takim jakby uznanym autorytetem, jeśli chodzi o te źródła informacji, koncepcję dalej. I szczerze mówiąc, nie do końca wiem, w którą stronę teraz ten projekt powinien. Wiem. Nie rozmawialiśmy jeszcze w żaden sposób z kolegami z NASK-u czy z TP, co można projekty połączyć, albo czy ma to w ogóle jakiś sens. Zwracam wam uwagę na jedną ważną rzecz. BGP miał być może ambicje, natomiast nigdy nie był pomysłem na to, żeby pokazywać w automatyczny sposób jakiś feed wirusowych, systemów DDoS-owych i tak dalej, i tak dalej. Od samego początku, jak patrzyłem na to, jak to wszystko wygląda, w zasadzie taką dyskusję, jaką dzisiaj koledzy z TP z wami przechodzą, ja musiałbym przechodzić za każdym razem, gdybym w projekcie uczestniczył. Ponieważ zawsze można znaleźć jakieś zastrzeżenie co do dostawcy treści tego feedu, zawsze można odfiltrować albo i nie. W związku z tym w tym projekcie, który prowadzę, ograniczyłem się tylko do serwowania zgłaszane, no plus każdy z członków może serwować swoje prefiksy, jeżeli jest atakowany. Więc odpowiadając królem, chociaż znamy się, więc pewnie żadnego problemu w rozmowach, absolutnie żadnych. Jaką wartość wnosi mój projekt do projektu prowadzonego przez TP i przez CERT? Takie bardzo proste i chyba dosyć. Jest pewna baza użytkowników, którą wy stanowicie, czy wy jako spółka siedzący na sali, bo pewnie, mało członków projektu się tu znalazło, aczkolwiek paru kojarzy. Koncepcję z Sylwkiem, żeby przenieść ten projekt spod moich skrzydeł, bo moje skrzydła, jak widać, momentami się nie skalują. Zespół Network Operations Center lub jakikolwiek inny Plixa i niezależnie lub równolegle innych klientów, którzy z jakiegoś takiego systemu prywatnego informowania się o atakach chcieliby korzystać. Ale bardzo do mnie jako jakby autor i administrator tego projektu, bardziej namawiałbym was na dzień dzisiejszy już najwyraźniej operatorzy komercyjni, czyli właśnie TP. Bo zwróćcie uwagę, że siłą zrozumianego tak jak ja wtedy go rozumiałem, czyli blokujemy adresy docelowe, czy tak jak dzisiaj widać, że efektywnie jakby zaawansowaną inteligencję systemów command and control, no daje już TP, po prostu. Teraz pytanie, czy operatorzy coś takiego postanowią w swojej sieci zaoferować. Bo że wewnętrznie używacie, to pewnie doskonale wszyscy wiedzą. Natomiast na zewnątrz powiedzieć, że mamy coś takiego, dajemy mechanizmy, zobaczcie, jak możecie z tego skorzystać. Myślę, że jako ci powinniście iść bardziej w stronę utrzymywania takich jakby więzi globalnych. Czy to jest odpowiedź? No na razie była bardzo mglista, ale tak jak powiedziałem, nie rozmawialiśmy jeszcze, żadne decyzje nie zostały podjęte, w związku z tym...
Ja tylko chciałem zauważyć, że z punktu widzenia operatora takie blokowanie jest też bardzo istotne, dlatego że jak mamy DDoS-a z zewnątrz, już abstrahuję od takich ataków, które są z naszej sieci wysyłane gdzieś tam w świat, tylko jeżeli my jesteśmy adresem docelowym jakiegoś DDoS-a, jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że operator ten nadrzędny w 100% łącza od operatora nadrzędnego. Także tutaj myślę, że jak my, mniejszym wykorzystaniem będzie blokowanie po tych spam kontrolach. To powinno nas wszystkich zachęcać do tego, żeby jednak wejść w takie projekty. Jest to, że możemy bez żadnych kontaktów z nadrzędnych, można sobie wycinać pojedyncze nasze adresy docelowe.
Tak, to oczywiście, to co przytaczasz, tak, jest cała masa tak zwanych rodzin, jeszcze będę o nich mówił do znudzenia, natomiast samych sposobów blokowania mechanizmu czy wykorzystania protokołu BGP jest też bardzo dużo. No tylko niestety, któregoś męską decyzję, co z tym robimy, tak, czy chcemy to wykorzystywać, czy się dołączamy do jakiegoś projektu, stosową sytuację, bo rzadko na świecie, jak rozmawiam z kolegami firmy Cisco w innych krajach, to rzadko na świecie się zdarza, żeby operator wtyk do swojej sieci z punktu widzenia sterowania, może nie polityką routingu, z punktu widzenia tego typu ataków, czy tego typu, mam tylko nadzieję oczywiście, że projekt czy koncepcja, tak jak powiedział, ramienia będzie bardziej rozbudowywana, bardziej bogata i tak dalej, ale to też jest sygnał do was, tak, jako klientów i świadomie kształtowali jej wygląd. Nie wiem, na ile, Rafał, dasz świadomie kształtować wygląd swojego dziecka, natomiast to jest coś, czym uczestniczycie, tak? I obrażanie się na to podczas takich dyskusji, jakie się toczyły na Polipie i jakby operatora, jest trochę bez sensu. To jest jeden internet, wszyscy w nim żyjemy, i dobrze by było dbać o to,
że... Ja dodam, że elegancja tego byśmy backcallingu, prawda, zwłaszcza kiedy...
Mówię, że elegancja BGP Black Hallingu objawia się też w tym, że Konrad, tak, przy okazji nadal jest to narzędzie do walki z DDoS-ami u was w sieci, tak? I korzystając z tiringu poprzez NASK, na przykład z Stepsą, czy z kilkoma innymi dużymi operatorami, mam nadzieję, że wkrótce jeszcze więcej, już z infrastruktury Tepsy, czy Crowleya, czy kogokolwiek innego, do usunięcia ataków, które są do was, które to dla was win-win, tak? Po prostu bez strat. Także z tego absolutnie niczego u siebie, olać wszystkie inne BGP community, a nadal korzystać z tego, że mamy otwartą sieć i nie ma tutaj jakby ryzyk, same zyski.
Dokładnie, jeszcze jeden komentarz w odniesieniu do tego, co backcalling, to będę bardzo nieprecyzyjny. Jeżeli powiem BGP backcalling, to też będę nieprecyzyjny, bo to jest tylko kij. I tak nam o tym damy po łapach. My za pomocą tego kija dajemy po łapach kontrolerom botnetów, i łapach już nie kontrolerom, ale adresom, z których jest prowadzony jakiś atak. Z operatorem, czy nie jesteście operatorem, czymkolwiek, możecie tego samego kija również użyć w rozmaitym celu. W tym celu, żeby blokować adresy, z których bezpośrednio jest prowadzony do was atak, czyli nie po to, żeby bezpośrednio wam zagrażają. No różnie to można robić. Blackholingów jest też więcej. My też się będziemy innym przeglądać, robić na poziomie DNS-a. gdzie zajmuje się dziwnymi różnymi domenami, które zmieniają adresy, które się pod nimi kryją. I to też jest backcalling. I to też jest nakierowane z nety. I jako takie będziemy się temu przyglądać. No. Przy czym, jak mówię, na Blackhole przestaniemy. Szereg różnych pomysłów jest. No nie wszystko da się zrobić od razu. No, jeżeli ja bym chciał zrobić coś fajnego w sieci, no to muszę bronić projektu, którego koszt może się jakoś i to muszę uzasadnić. Nie wszystko da się zrobić od razu. Pewnie będą, których w ogóle nie zobaczymy, dlatego że one się na przykład nie opłacają. My natomiast wybierali to, co jest skuteczne, mało trudne, no i realne kosztowo i technicznie do wdrożenia.
Jarosław Matyśniak. Ja blackholingowi przyglądam się od tylko polskie. Na początku były zagraniczne. Moje pytanie, jak to z punktu widzenia użytkownika? Załóżmy, że ktoś mnie dopisał. Rozumiem, że dopisać mógłby mnie CertNASK-u. Ta organizacja, ktoś na przykład przez projekt Łukasza, tak? Jest to takie trochę temu, co dzieje się w Tepsie, no to można sobie na Looking Glassie podejrzeć, że jest Unity. Ale kto go dopisał? Nie wiadomo. Więc moje pytanie jest takie, no powiedziałeś o integracji jakiejś z kontrolą. Jak to w tej chwili wygląda? Co można zrobić, jeżeli takie coś pisane?
Problemu jakiegokolwiek istniał.
Jeszcze dodam, że najprostsza odpowiedź to gdzieś jest blackholowany ten adres, tak, w sieci którejś, więc najprościej... Tak. Znaczy jest jasne gdzie, tak, gdzieś ten routing się kończy po prostu, gdzieś ten trace route się kończy. Tak. Czy znaczy... Tak. Więc właśnie chcę to jakby ukrócić, że tam, gdzie się kończy routing, ten buduje, tak. I z całą pewnością on będzie wiedział dlaczego. Na przykład w przypadku tego, co my robimy, każdy provider doskonale może sprawdzić, coś zostało wstrzyknięte i przez kogo. I to tak naprawdę powinno być jego rolą, skoro on te pakiety zabija, to on powinien coś jest filtrowane. Czy to wyjaśni z nami, czy Tepsa wyjaśni to we własnym zakresie, bo na razie mówimy o kilku pi, wiecie, że jest w Tepsie i Tepsa będzie wiedziała, dlaczego ubija, będzie potrafiła to zwhitelistować na przykład. Dokładnie tak.
Ja rozumiem, że Looking Glass jest tak wspaniałym narzędziem, ale korzystamy, jako inżynierowie sieciowi, korzystamy z takich narzędzi, jakie mamy, tak? Albo z takich narzędzi, jakie realnie w przypadku rozwiązań komercyjnych czy firm komercyjnych realnie daje się wdrożyć. One nigdy nie są doskonałe absolutnie.
Zawsze mam nadzieję, że rozumiesz, że nie może w Looking Glassie być napisane kontroler botneta, prawda? No.
Nie, nie mam pani chodzi, ale być może warto byłoby na pamięci zaznaczyć cel NASK-u, taki coś źródło, ale to już jest...
Myślę, że w tym momencie jakbyś zadzwonił, to może...
Tak, myślę, że to nie jest...
To znaczy, coś jest blokowane w naszej sieci, to my za to bierzemy odpowiedzialność, tak? I w tym momencie nie jest my sami wstrzyknęliśmy ten adres, czy wzięliśmy go od NASK-u, czy od kogokolwiek. My za to bierzemy odpowiedzialność, jest wyjaśnienie tego konkretnego przypadku. Jeżeli to jest błąd, to będzie to błąd. Jeżeli być też się należy. Nie planujemy udostępniać online modyfikowanej listy blokowanej. Troszeczkę nie miałoby sensu. Też nie jesteśmy zainteresowani, żeby każdy sobie mógł sprawdzić, który z jego adresów. Tak, no to bądźmy rozsądni. Natomiast mówię wyraźnie, jeżeli coś jest blokowane w naszej sieci, to dla was jako osób technicznych Blue Line no, oczywiście nie zawsze jest najlepszym. Oni zrobili kontakt z klientami na temat blackholingu znaczący postęp w stosunku w odniesieniu do tego, co konsekwencje służbowe, niektóre bardzo ostre. Mam nadzieję, że to jako klientom bądź generalnie sprawi wam jakąkolwiek satysfakcję, w związku z czym wnioski zostały wyciągnięte. Natomiast co do zasad trafi do mojego zespołu, no i będziemy weryfikować, czy to był błąd, czy to nie był błąd. Nie ma punkt, gdzie siedzi dedykowany Blue Line, tam sobie można sprawdzić, gdzie coś się stało.
Okej, okay, chciałem jeszcze podnieść taką kwestię troszeczkę pozatechniczną, z tym, że zawsze przy tego typu inicjatywach blackholingowych gorzeje dyskusja na temat tego, czy należy podawać, kto, że ty, Łukasz, publikowałeś listę ludzi, którzy się przyłączyli. Chciałem zapytać, jakie jest podejście CERT-u NASK-u do tego. Pytanie, jeżeli mógłbym przy okazji, to jest do panów z TP. W jaki sposób przekonali swoich menadżerów do tego, żeby wejść w ten projekt?
Już wam daję. Lista webowa to jakby oddaje dużą ilość problemów, które się dzieją. Blackholing.pl zawiera jedną chyba 15 członków projektu. Tylko tyle firm i informacje o ich uczestnictwie na stronie. Mniej więcej w 50% była to informacja, że a w połowie 50% pozostałe to byli ludzie, którzy stwierdzili, że informacja o tym, że są członkowie, automatyczne zaatakowanie ich sieci. Także tak to wygląda z mojego punktu widzenia.
Ja mam odpowiedzieć jak siłą i godnością osobistą. Znaczy, naprawdę tak było. To znaczy, pojawiłem w TP w grudniu 2003 roku. Miałem zadanie od zera zbudować tam zespół, bo poprzedni razem z jego szefem został rozpoczął karierę poza TP, w związku z czym przez dłuższy czas nie było tam nic. Na początku, łącznie w TP, w IT i w sieci, to też jest ważne dla klientów, bo tam właśnie się mielą ich dane w sumie. No i tutaj jako taką sytuację, a równolegle od lat, Artur, czterech, tak, zwaliśmy i przekonywaliśmy w dużym stopniu ja osobiście zarządy kolejne dla naszych klientów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ich komputerów jest zła, co, czym to grozi, jakie będą skutki i tak dalej. Zaufanie to się buduje na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że przepowiednie, które się głosi, się sprawdzają. Po drugie no na tym, że w sytuacjach takich krytycznych, kiedy jest grupa ekspertów gdzie indziej, która mówi B, no ktoś musi wziąć odpowiedzialność, która z tych grup ekspertów ma rację. To ta wiarygodność się buduje i myślę, że jesteśmy na takim etapie, że teraz z kolejnymi inicjatywami nam będzie łatwiej. Też dosyć dobrze te tematy rozumie, więc myślę, że blackholing nie będzie ostatnią inicjatywą. Teraz mówię, zajęło dojście nam do tego momentu, no jakieś 3 lata kolejnymi prezesami i zarządami TP. A siła ogniowa, którą ja dysponuję, to znaczy jest duża, natomiast mój zespół to jest w tej chwili powyżej 50 osób, z czego mniej więcej no, połowa, myślę, powyżej połowy, w związku z czym no, jakość, ilość tego, co jesteśmy w stanie dostarczyć jest duża. No ale samo to nie wystarczy rozmawiać z zarządem, z prezesem, przekonywać i nie kłamać. To znaczy nie mówić, że jeżeli się odpalimy blackholing, to będzie cudownie. Będą takie przypadki, kiedy pod zablokowanym adresem będzie stało coś na pozór niegroźnego albo w ogóle niegroźnego. Jeżeli zarząd to usłyszy, jeżeli będzie znał całość zagadnienia, to będzie w stanie też pazu, ale to kwestia wytrwałości. To tylko tyle mogę powiedzieć.
Okej, musimy kończyć. Dziękujemy serdecznie. Ja ze swojej strony dziękuję Łukaszowi, Konradowi, Przemkowi, Rafałowi, Arturowi za wypowiedź. Zachęcam do wypełniania ankiet. One są dla nas bardzo ważne pod kątem następnej konferencji. Zachęcam innym wzorem TP do występowania, do zgłaszania tematów, no i do zaangażowania się do głoszenia.